Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Robert Sapa, przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, jest naszym gościem.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Panu.
Witam. W ten piękny, dżdżysty, deszczowy dzień.
Nie, no w te piękne jesienne lato.
Tak, mamy jesienne lato.
Cieszę się,
widziałem, że jarzębina kwitnie. Nie wiem, czy zwrócił Pan uwagę.
Jeszcze nie zwróciłem uwagę, ale cieszę się, że nie musiałem gondolą dopływać, jakby to było parę dni temu w centrum miasta.
No, rzeczywiście, nawałnice przechodziły nad Zieloną Górą, ale trzeba obiektywnie powiedzieć, że nie tylko nad Zieloną Górą, wiele miast tonęło.
Tak, nawałnice tak, ale założyli 60 litrów, 70 litrów opadów w tej dobie, a widzę, że studzienki działają. Nie jesteśmy tylko przygotowani na klęski w postaci nawałnic albo burz, które niestety są coraz częstsze, coraz bardziej intensywne.
Też specjalnie zwracałem uwagę na to, czy te studienki zbierają wodę, bo jednak trochę jej płynie po ulicach. No i przy takich opadach, jakie mamy dzisiaj, to wygląda na to, że wszystko jest wydolne. Gorzej jak w ciągu kilku minut spadają dziesiątki.
No niestety, jak są anomalie, to jesteśmy ofiarami tego wszystkiego, ale niestety te anomalie zdarzają się coraz częściej i będziemy mieli kłopot.
Co zrobić? To teraz o anomaliach na gruncie państwowym chwilę porozmawiamy. Wyjątkowo dynamiczną sytuację dotyczącą sądów i wczoraj dla wielu zaskakująca decyzja pana prezydenta Andrzeja Dudy, który mówi, dwie z tych ustaw na pewno zawetuje. Gorączkowa sytuacja zrobiła się, miałem wrażenie, w Prawie i Sprawiedliwości. Do wieczora jakieś spotkania, posiedzenia i tak dalej, i tak dalej. Wiele osób przeliczało głosy, zastanawiało się, czy to jest tylko zagrywka prezydencka, czy prezydent jednak nieco postawił się swojemu obozowi politycznemu.
Przestał chcieć być Adrianem, tak?
Przestał chcieć być Adrianem, jak mówią złośliwi. No tutaj wariantów jest mnóstwo. Pan ma swoje wyrobione zdanie w tym temacie?
Panie redaktorze, ludzie są ludźmi i na pewno w PiS-ie jest dużo mądrych głów.
Bez względu.
Wielu patriotów, ludzi, którzy doświadczyli systemu totalitarnego. I wie pan co, tak powiem szczerze, od początku jak PiS ruszył w ten marsz, powiedzmy, zawłaszczania państwa, ja to nazywam pełzającym zamachem stanu, zastanawiam się, kiedy obudzi się zdrowy rozsądek, kiedy zapali się czerwona lampka, że czas tym skończyć. Bo jak widzieliśmy, wszystko szło w kierunku systemów, które są wartościowe na wschodzie Europy, czyli w systemie białoruskim czy rosyjskim. Niewiele nam brakowało, żebyśmy przekroczyli ten tragiczny próg rewolucji ustrojowej.
A myśli pan, że ludzie na ulicach jednak zrobili wielkie wrażenie na prezydencie, czy raczej jego podejście do prawa, no w końcu jest doktorem...
Mi się wydaje, że tak jak mówię, w PiS-ie byli fanatycy tego, co się i są do tej pory, tego, co się dzieje, co chcieli zrobić i to widać na tym. I są ludzie, którzy są Polakami, patriotami, mają zdrowy rozsądek i wiedzą, co prowadzenie takich mechanizmów, do czego mogłoby doprowadzić. I myślę, że to wygrało. Naturalnie protesty, zew społeczeństwa i to nie o względy ekonomiczne szło, jak w przypadku górników czy innych, prawda, grup mas pracujących, ale ludzi, którzy troszczą się o prawo, o Polskę, są patriotami, którzy pamiętają komunizm i zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje na wschodzie
Ale
Europy.
Wie pan, działacze Prawa i Sprawiedliwości, z premier Szydło na czele zresztą, bo ona wczoraj wygłosiła orędzie do narodu, mówią, że to jest właśnie walka z tym, co było złe w czasach komunistycznych, że oni uzdrawiają pewnego rodzaju system, obiecali to Polakom, obiecali to swoim wyborcom, są konsekwentni i co ciekawe, mówią, że nadal będą to realizować.
Przepraszam, panie redaktorze, nikt nie mówił, że władza, cała władza będzie skupiona w jednych rękach. I takie sytuacje mieliśmy w historii i wiedzmy, do jakich tragedii to doprowadzało. Ja miałem wrażenie, że się cofnąłem do czasów Europy międzywojennej, gdzie rodziły się nacjonalizmy. Miałem wrażenie, że Polska stanie się państwem narodowym, państwem, w którym będzie silny akcent władzy jednej ręki. I to przerobiliśmy w historii. Wracam do przysłowiowych Niemiec, gdzie właśnie taka retoryka, takie działania, takie skupienie władzy w jednych rękach, załamanie niezależności instytucji państwowych
po kilku latach doprowadziło do tragedii.
I szliśmy w to samo. Prawo i Sprawiedliwość zaczęła tworzyć mechanizmy, które byłyby niebezpieczne dla naszego ustroju, dla demokracji, dla Europy. I to wyraźnie było widać.
A wczoraj wyraźnie było widać rozdźwięk pomiędzy Pałacem Prezydenckim a kancelarią pani premier, kiedy wsłuchać się w oba orędzia, to mówili o tym samym, ale zupełnie z dwóch różnych stron. Wie pan, ja byłem mocno zdziwiony tym, jak wczoraj zareagowała na zapowiedź zawetowania ustaw przez prezydenta telewizja publiczna, telewizja informacyjna TVP Info. Po prostu taki atak zmasowany, jaki tam został przedstawiony na prezydenta, news po newsie, wie pan, było tak, że mówiono, że można było odnieść wrażenie, że prezydent zwariował.
Panie redaktorze, prezydent nie zwariował. Mam nadzieję, że przemówił zdrowy rozsądek, jeszcze raz to podkreślam. Cieszę się, że w końcu episkopat zabrał głos w tej sprawie. Szkoda, że tak późno.
Zresztą dziękując prezydentowi za zapowiedź weta.
I bardzo dobrze się stało. Z tym, że tak jak mówię, został, mam nadzieję, przerwany marsz do państwa totalitarnego. I to jest chyba najważniejsza rzecz. Mam nadzieję, ja nie mówię, że w władzy sądowniczej działo się dobrze, ale te proponowane zmiany na poszczególnych poziomach tych trzech ustaw absolutnie nie dawały możliwości naprawy tego, co naprawdę obywatela interesuje.
Powiem panu, że kiedy słucham teraz ludzi, którzy nadal chcą protestować i mówiąc, że należałoby się trzecie weto, które dotyczy tych najniższych sądowniczych instancji, ja nie jestem aż takim czarnowidzem, bo jakby nie rusza mnie zupełnie to, że oto nawet minister Ziobro będzie wskazywał prezesów sądów, bo to jeszcze...
Niczego nie znaczy.
Niczego nie oznacza, absolutnie. Nie znaczy. I dramatyzowanie, że to będzie teraz ręczne sterowanie w każdym sądzie rejonowym, okręgowym i tak dalej.
Nie wiem, jakie będzie miał plenipotencje prezes jeszcze. To też o tym nie zapominajmy. Wszelkie informacje, które padają ze strony merytorycznej, czyli prawników, mówią, będziemy się przyglądać i będziemy patrzeć. To też jest bardzo ważne. Dla mnie też istotną rzeczą będzie to, jaki dokument wypracuje prezydent Duda. I mam nadzieję, że ten dokument będzie merytoryczny, skonsultowany z ekspertami. Dokument, który odsunie narzędzie monolitu władzy. Mówimy o telewizji publicznej. Też obejrzałem wiadomości przez ciekawość. I tak naprawdę budzę się zawsze w innej przestrzeni, w innej rzeczywistości. Nie mogłem wierzyć, że tak działa silnie ta propaganda. Goebbels podobnież to robił, prowadził i dzięki Bogu, że władza trzecia, mam nadzieję, że ocalała, bo czwarty zamach byłby na media. I byśmy mieli niestety władzę w jednych rękach i w przypadku, kiedy doszedłby, załóżmy, charakteropata czy psychopata do władzy, a historia nas uczy, naprawdę by doszło do nieszczęścia.
No rzeczywiście, sytuacja była dynamiczna, jest dynamiczna, bo jak wczytacie, co mówią niektórzy eksperci, dzisiaj czytałem taki wywód jednego z profesorów, który mówił, że tak naprawdę to, co zrobił prezydent, może być pewnego rodzaju zagrywką, w co wierzyć mi się osobiście nie chce i wolałbym, żeby tak nie było, bo jeśli policzyć głosy i kwestie 3/5, zwłaszcza w sezonie urlopowym, kiedy można
odrzucić weto. Nie można odrzucić weto.
Właściwie no, nie jest to takie skomplikowane. Powiedziałbym w ten sposób. Ja myślę, że nie jeden wyjadacz polityczny powiedziałby, nie takie rzeczy się robiło. No, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Działacze Prawa i Sprawiedliwości ustami marszałka Brudzińskiego mówią wczoraj, że nie będzie żadnego posiedzenia nadzwyczajnego.
Nie będzie, będzie dopiero chyba bodajże w połowie września i mam nadzieję, że sytuacja się uspokoi. Będzie to czas refleksji dla rządzących, że nie da się wszystkiego, powiedzmy w cudzysłowie, prawa indywidualnego czy wykrzywianego wprowadzać jakiekolwiek ustawy pod odsłoną nocy, na prędce, pod pretekstem procedury parlamentarnej, jeżeli chodzi o ustawy, czyli inicjatywy posłów, tylko zaczniemy produkować ustawy merytoryczne, rządowe, opiniowane i przy współpracy z grupami eksperckimi.
Jak znikną protestujący z ulic, to myślę, że będzie łatwiej, będzie bardziej sprzyjająca do tego atmosfera, może też wyciszy się trochę retoryka, która nam się wkradła do polityki, a jest nieco straszna. Wczoraj słuchając ministra Waszczykowskiego, nie mogłem uwierzyć w to, co mówi, mówiąc o tym, że ci, którzy protestują na ulicach wraz z opozycją, szykują już zamachy terrorystyczne w naszym kraju. To jest bardzo niebezpieczne.
Jest niebezpieczne mówienie. Nie wiem, czy nie służy jakiemuś pretekstowi do innego działania, ale no na Boga, ja widzę, że przez te okresy trudne dla Polski, widzę, że autorytety naprawdę autorytety wielkie, które zasłużyły się dla polskiej demokracji, które nie są zgodne, jeżeli chodzi o światopogląd, z rządzącymi, czyli z PiS-em, są marginalizowane, są ośmieszane, są pauperyzowane. Dochodzi do niebywałej, wręcz w historii Polski, niszczenia dorobku, wielkiego dorobku narodu polskiego, jeżeli chodzi o walkę o niepodległość, o symbolikę.
No, prezydent słuchał się w głos ludzi walczących o niepodległość, jak sam powiedział wyraźnie. Pani Romaszewska, z którą porozmawiał, zwróciła mu uwagę na to, że nie chce żyć.
No ale to jest medycyna oparta na faktach, jest to żywy dowód tego, to jest taki właściwie zimny prysznic, nie tylko dla prezydenta, ale dla tych wszystkich członków PiS-u, którzy odpowiadają za to. Trzeba wiedzieć, że nie wszyscy myślą tak samo, jak załóżmy pan Nijaki czy pan Ziobro, są też posłowie zdroworozsądkowi, którzy niestety są wrzuceni w, powiedzmy, foremkę czy w pas transmisyjny działania.
Widać to było chociażby po minie ministra Gowina,
którzy muszą to robić.
Ja
się zastanawiałem nad tym, jak może długo trwać ta misterna gra, pokazując, że to jest monolit ideologiczny. Widać wyraźnie, że to wytrzymało 2 lata i ludzie zdrowego rozsądku zaczynają postępować inaczej. I mamy 2 możliwości tutaj. Albo dojdzie do jakiegoś tutaj zwolnienia i ucywilizowania działalności rządzących, albo do rozłamu.
No, partia pana Gowina mówi, że będzie wspierać prezydenckie weto.
Może prezydent Duda na tej bazie wybuduje własny obóz.
Istnieje takie prawdopodobieństwo. Trochę czasu mu jeszcze zostało.
Musimy poczekać, zobaczymy.
Nie da się ukryć. No dobrze, zostawmy dużą politykę. Pewnie jeszcze przyjdzie nam o niej porozmawiać. Przenieśmy się do Zielonej Góry. Niekoniecznie już chodzi mi o krajobraz po ulewie, czy w czasie ulewy. Wczoraj państwo, organizując konferencję prasową, informowaliście o tym, jaki jest wasz plan na wzgórze, na co zwrócić uwagę, na co są pieniądze, na co pieniędzy nie ma. Pani marszałek Polak podkreślała, że na wieżę widokową pieniędzy nie ma, jeśli chodzi o ZIT. Mówiła wprost, jest 17 milionów zostało pieniędzy, które no, będą wpompowane we wzgórza, więc no, nijak nie da się za te pieniądze wybudować wieży. Pan Waldemar Sługocki mówi, podoba mi się projekt wieży.
I właściwie, choć nie jest jego zaciętym fanem.
Nie jest to też jego konik. Natomiast mówi, podoba mi się i właściwie nie dodaje nic więcej. Prosi, żeby nie ciągnąć go za język w tym temacie. Mówi, pomysł się podoba, ale kasy nie ma. Taki jest wydźwięk na dzisiaj?
To znaczy, no, jest to takie wyjście, powiem, salomonowe, jeżeli chodzi o nasze ugrupowanie, bo może zacznę od początku, panie redaktorze, bo należałoby naszym radiosłuchaczom przypomnieć. Platforma Obywatelska, idąc do wyborów we współpracy z prezydentem Kubickim, określiła nasze prerogatywy i jeden z punktów tej umowy, punkt 8 albo 7, nie pamiętam, jest dokładnie rewitalizacja wzgórz piastowskich. I oczywiście ten program był zaakceptowany również przez stronę prezydencką i my, jako ugrupowanie, które zobowiązało się do tych działań, tej rzeczy po prostu pilnujemy.
A nie chcecie być gołosłowni po prostu.
Ale i traktujemy to, że to nie jest dla nas, dla Platformy czy prezydenta Kubickiego, ale przede wszystkim jest to dla mieszkańców Zielonej Góry. Wiemy doskonale, że mamy złoty okres inwestycyjny. Kilkaset milionów złotych mamy wpompować w miasto w przeciągu 2 lat. I jeżeli już się coś robi, to trzeba zrobić dobrze, perspektywicznie, z sensem, z zachowaniem funkcji i potrzeb mieszkańców. Rewitalizacja to nie jest działanie dla lokalnej społeczności, budynku, ulicy czy półosiedla. Rewitalizacja dotyczy całej Zielonej Góry, 140-tysięcznej Zielonej Góry. Jej zadaniem jest wyciąganie z tak zwanych położeń niszowych, czy to w edukacji, czy w bezrobociu, czy w ubóstwie. Dokładnie. I ten plan naszego działania właśnie się w to wpisuje. Teraz, jeżeli chodzi o wzgórza piastowskie, jeżeli zrobiliśmy centrum rekreacyjne na ulicy Sulechowskiej, ma charakter letni generalnie, nie oszukujmy się, na pewno nie zimowy, to musimy znaleźć podobne centrum, wybudować, a najlepszym miejscem, bo uwarunkowania geologiczne, nawet powiem klimatycznym, bo tam jest zawsze troszeczkę niższa temperatura, jest specyficzny.
Mieszkam tuż obok, więc wiem o tym, mikroklimat, jest zawsze chłodniej.
Tak. Mikroklimat. Jest to fantastyczne miejsce do stworzenia tego centrum zimowego. I mówimy dokładnie o torze saneczkowym, torze narciarskim. Mówimy tutaj o połączeniu już funkcji, bo to jest bliskość terenu, rozszerzenia tego mini zoo, parku, i to buduje już taką fantastyczną koncepcję atrakcyjności
no
tego
dobrze,
miejsca.
Gdybym pana zapytał
A teraz ta wieża.
No właśnie, stać Zieloną Górę na tego rodzaju inwestycje, patrząc na to, jak potężny mamy budżet, rekordowy od lat, i on pewnie za rok będzie na podobnym poziomie, jak nie znowu wyższy. Czy stać Zieloną Górę na to, żeby tego typu konstrukcja powstała w naszym mieście? Pytam pana jako radnego, już niekoniecznie członka Platformy Obywatelskiej, tylko jako mieszkańca
Zielonej Góry. Panie redaktorze, na byle jakoś biednych nie stać. Nie jesteśmy społeczeństwem super bogatym. Jeżeli już cokolwiek robimy, to musimy zrobić nie jakiś kisz, tylko coś, co ma służyć na lata i być atrakcją nie tylko dla mieszkańców, tylko wzmocnić miasto również jako atrakcję turystyczną, nie dla samych mieszkańców, ale również w terenie. Ta wieża na pewno będzie wielkim symbolem. No, ja nie chcę się odsuwać do przykładu chociażby Świebodzina, ile było kontrowersji wobec Chrystusa Pana postawionego.
No, byli tacy, którzy mówili wprost, fana albo głupi pomysł.
Zgadza się, no ale nikt nie wchodzi na głowę Chrystusowi, nikt nie ogląda z ręki Chrystusa okolicy. A wieża widokowa nie jest samym pomnikiem. Jest to, niektórzy nawet, i tu trzeba wyjaśnić, jest brak informacji. Mieszkańcy myślą, że to będzie wieża na zasadzie wieży ratuszowej, Bismarka, gdzie będą betonowe schody, gdzie ludzie będą wchodzić po tych schodach.
No jest wiele niedomówień, jeśli chodzi o tą wieżę.
Musimy wiedzieć, że funkcja tej wieży, oprócz tej atrakcji turystycznej, to jest funkcja też rekreacyjna. Jeżeli ktoś się wybiera na spacer, będzie szedł, to nawet nie będzie czuł, że po tej wieży będzie wchodził do góry, bo będzie miał charakter spacerowy, obserwacyjny, edukacyjny. Jest to bardzo fajna rzecz, która się wpisuje w kompozycję tego miejsca. Człowiek będzie mógł zwiedzać teren przyrody, obszar przyrody, nie tylko w płaszczyźnie, ale także w przestrzeni. Będzie mógł etapami podnosić swoją...
Co do tego nie mam wątpliwości, ale panie Robercie, a jak dyskutować z mieszkańcami po ostatnich ulewach w mieście? Mnóstwo wpisów w internecie, które się pojawiają i zestawiają tak. Prezydent chce wybudować wieżę za tam 20 milionów, chociaż nikt nie wie, ile ona do końca będzie kosztowała. A nas wszystkich zalewa, nie stać nas na to, żeby zrobić drożne studzienki kanalizacyjne i tak dalej, i tak dalej. Normalnie, racjonalnie myślący ludzie wiedzą, że nie da się tych pieniędzy, które ewentualnie miałyby być przeznaczone na wieżę, wkopać w ziemię. Ale zestawia się to tak bardzo prostolinijnie.
Ale to jest propaganda, dokładnie służąca pomniejszeniu i powiem szczerze, osłabieniu koncepcji rewitalizacji wzgórz piastowskich. To jest taki populizm. Pamiętajmy o tym, że pieniądze, które muszą być włożone w wymianę kanalizacji, to są setki milionów złotych, jeżeli byśmy chcieli miasto faktycznie...
Zresztą czytałem wypowiedź prezydenta, który mówi, że już milion złotych został wydany na koncepcję tego, żeby przebudować bardzo mocno kwestie związane z odprowadzaniem wody w mieście, tylko prezydent podaje konkretne kwoty. 400 milionów
Panie
złotych kosztowało udrożnienie tego wszystkiego.
Jeżeli zabierzemy pieniądze z rewitalizacji, czyli przykładowo z wieży, to absolutnie nie rozwiążemy problemów zalewania miasta.
Jeśli to kosztuje 400 milionów, no to...
A zdewastujemy, uszkodzimy koncepcję tworzenia tak ważnego miejsca dla rekreacji, sportu i edukacji. I to trzeba uczciwie sobie powiedzieć. Z drugiej strony ja się pytam, skoro miasto jest zmuszone do wydawania dodatkowych środków na tak zwaną deformę oświaty, 30 milionów, to czy nie lepiej te 30 milionów zamiast zrobić zmiany w oświacie, które są nieakceptowane przez wiele środowisk, nie wrzucić w obręb, prawda,
tak, to
sfery.
To jest przerzucanie się trochę ale kwotami, to, sama... to do niczego nie prowadzi.
Dokładnie tak, także nie ruszajmy rzeczy, które są zaplanowane, a myślmy perspektywicznie o tym, jak rozwiązać problem w Zielonej Górze, bo to nie jest tylko kwestia nowych odprowadzeń, to jest kwestia wybudowania studium uwarunkowań przestrzennego dla Zielonej Góry. To jest kwestia odpowiedniego planowania budownictwa. No nie można bangladeszyzować Zielonej Góry, budować, dobudowywać, wciskać zabudowania, bo to już ta polityka prowadzi właśnie do takich rzeczy. Musi być przestrzenna polityka, która zagwarantuje odpowiedni rozwój, przestrzeń, korespondencję z zielenią, no i funkcjami infrastruktury podziemnej, czy ścieki, prawda, i woda, i odpływ kanalizacji.
Ja nie znam się kompletnie na tym, natomiast na pewno wymaga to wielkich prac, jeśli mają być robione jakieś zbiorniki, które będą tą wodę akumulować. Tak, i też inne jakieś rozwiązania technologiczne, które będą służyły odprowadzaniu wody, a ma to kosztować 400 milionów, to proszę sobie teraz wyobrazić, że przekopujemy całą Zieloną Górę i nawet jeśli mielibyśmy te pieniądze, prezydent mówi, poczekajmy, uda się sięgnąć po środki unijne z dużym prawdopodobieństwem. Ale gdybyśmy to mieli teraz zrobić, wyobrażę sobie pan, plany, jak rozkopane byłoby miasto?
Oczywiście, że sobie nie wyobrażam tego, bo wystarczy, że dwie ulice są wyłączone i widzimy, co się w mieście dzieje. Z tym, że tak jak mówię, w tej chwili nie możemy patrzeć na teraz, bo nas zalewa, tylko na perspektywę, co robić, żeby tego nie było w przyszłości. Czyli musimy zapobiegać problemom. A problemy są, oprócz tego, że Zielona Góra się będzie rozwijać, to polegają na tym, że się zmienia u nas pogoda, zmienia się meteorologia.
Jeżeli no i popatrz, zmienia się mocno.
Zgadza się i musimy być na to przygotowani, że te zjawiska agresywne, te burze, te wszystkie wydarzenia meteorologiczne nagłe będą coraz częściej się zdarzały i musimy być na to po prostu przygotowani, już myśleć w perspektywie o tym, że będzie jeszcze gorzej, bo czy nam się podoba to, czy nie, klimat nam się ociepla. Wszelkie zjawiska meteorologiczne są bardziej agresywne, wyraziste i z tym musimy się liczyć.
No ktoś mógłby powiedzieć, że należałoby kompletnie przebudować całą na przykład Aleję Konstytucji, bo tam, odkąd pamiętam, odkąd ta droga powstała i jest potężny deszcz, to tam zawsze stoi woda.
Panie redaktorze, no prawda jest taka, gdybyśmy teraz mieli planować de novo Zieloną Górę, to trzeba było się grubo zastanowić, czy w tej naszej kotlince, w dolinie cokolwiek budować, czy na innych wyższych partiach tego terenu, bo doskonale wiemy, że ulica Konstytucji 3 Maja, Ratusz, Deptak, Dworzec, to są miejsca niszowe, no to są, no nie są to depresje, ale to są najbardziej ułożone nisko miejsca, gdzie woda spływa do tej kotliny z całego miasta i dlatego w tej chwili przy takich warunkach meteorologicznych, no możemy myśleć o tym, że w życiu by nikt tutaj niczego nie budował, a kiedyś uwarunkowania były zupełnie inne.
Zwłaszcza, że ten problem, jak pan powiedział, może się nasilać pod względem meteorologicznym, a z drugiej strony no trzeba pamiętać, że on dotyka bezpośrednio mieszkańców, bo jest pewnie wiele osób, które mają już nie mówię piwnice pozalewane, bo tam
dlatego, panie redaktorze,
mają pozalewane mieszkanie. Tak?
Nawet gdybyśmy hipotetycznie pieniądze przeznaczone na wieże przekazali na ratowanie odprowadzeń wody deszczowej w Zielonej Górze, to jest kropla w morzu potrzeb, niczego by nie zmieniła, a uprawianie takiej polityki służy tylko politykom i taniemu populizmowi. No to jest moja definicja tej sprawy.
Ale powiem panu, że jest też tak, że to nie jest tylko kwestia tego, że było to zaprojektowane, zaaranżowane lata temu, czy dziesiątki lat temu, bo osiedle, na którym mieszkam, zupełnie nowe osiedle projektowane stosunkowo niedawno i jak rozumiem projektowane przez fachowców, gdzie ludzie chętnie kupują mieszkania za całkiem niezłe pieniądze. No jest kilka miejsc, gdzie są wybudowane garaże przy blokach z delikatnymi spadami i kiedy są większe opady, to ci ludzie mają zalane samochody w tych garażach.
No, ale to jest wina wykonawców i brak przemyśleń. To już nie miejmy pretensji akurat do samego miasta, tylko do inwestorów. Są odpowiedzialni eksperci, specjaliści od tego. W tym momencie, jeżeli jest jakaś wada architektoniczna,
no,
która
każdy może się domagać.
A my musimy o tym zawsze pamiętać i dlatego bardzo ważną rzeczą jest to, żeby zawsze się wypowiadali eksperci, a nie populiści, bo to jest istota całej sprawy.
To na sam koniec jeszcze trzy słowa o tym, jak będzie nam się zmieniał ZGKiM, bo wszystko na to wskazuje, że zakład podzieli się na dwa zakłady. To jest związane między innymi z kwestią wywożenia śmieci, tak żeby na nasz zielonogórski rynek nie weszły przez przypadek firmy w otwartym przetargu z drugiego końca Polski. Testowaliśmy kiedyś Albę z Berlina, nie wiem czy pan
była
pamięta.
Była Alba, odświeżanie.
Niby potężna firma, świetnie działająca.
Ale
tam
się nie sprawdziła.
Myśli pan, że to jest dobry krok, żeby myśleć o tym, aby mieć swój zakład własny, uzbrojony w swój własny sprzęt, żeby to zielonogórska firma w 100% tym się zajmowała, a żebyśmy nie wyrzucali tego na zewnątrz i nie otwierali furtki, że być może przyjdzie na taka, a nie inna firma.
Powiem tak, ja jestem zwolennikiem skutecznego działania i tak naprawdę dla Kowalskiego
nie powinno go to interesować.
Nie interesować. Najważniejsze są skutki, najważniejszy jest ten produkt finalny i o tym trzeba pamiętać. Oczywiście, jeżeli miasto będzie w stanie kontrolować swoje służby w sposób skuteczny, żebyśmy mieli, załóżmy, do czynienia, jak w tej chwili chociażby problem z przerostami traw.
No i to ma być połączone, bo te powstające zakłady mają się między innymi takimi rzeczami.
I naprawdę będzie jakościowo to sprawdzane, pilnowane i będzie ten efekt czystego miasta, jak najbardziej jestem za, ale jeżeli to ma niczego nie zmienić, tylko po to, żeby obniżyć konkurencyjność podmiotów zewnętrznych, a nie wniesie to oczekiwanych efektów, to każdy powie nie.
Radni państwo jakby głos intencyjny zabraliście już w tym temacie, podejrzewam, że na następnej sesji będziecie mierzyć się z kwestią tego, czy mają powstać właśnie dwa osobne.
Wie pan co, mam nadzieję, że to jest tak naprawdę tylko sprawa organizacyjna, czyli odpowiedzialności poszczególnych kierowników struktur i egzekwowania. Z reguły się mówi, że jak jest publiczna czy państwowa posada, to na wiele rzeczy patrzy się z przymrużeniem oka, bo nie ma tego efektu rynkowego.
Dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta mówił tutaj, że jest po rozmowach ze związkami zawodowymi w ZGK i MS, z pracownikami, którzy oczywiście obawiają się, jak wszyscy, to normalna sprawa, że ktoś się boi restrukturyzacji, czy ktoś nie straci pracy. Ale i mówi, że jest to wytłumaczone pracownikom, część będzie po prostu zajmowała się tylko i wyłącznie tym, druga część będzie się zajmowała tylko i wyłącznie czym innym i zmieni im się de facto pieczątka z pracodawcą.
Tak, zgadzam się, ale to są sprawy administracyjne techniczne. I powiem techniczne, także naprawdę to jest najmniej ważne dla mieszkańca.
No, ale musi to być zrobione z głową.
Jeżeli to będzie zrobione z głową i faktycznie przyniesie oczekiwane efekty, czyli wykonywanie zadań, które poczywają na tych służbach, to nie ma najmniejszego problemu, ale naprawdę jakość tych usług musimy poprawić, co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
Myślę, że mieszkańcy też nie mają wątpliwości, widząc czasami gdzieś zarośnięte jakieś miejsca.
Ale to mieliśmy specyficzną sytuację w tym roku, ponieważ dbanie o zieleń w zeszłych latach też miała wiele do życzenia. Oczywiście. Stworzono nowe standardy i myślę, że była pewna turbulencja i to tylko w tym roku, że w przyszłym roku będą wypracowane takie standardy, że Zielona Góra będzie świecić przykładem, jeżeli chodzi o czyste miasto.
I oby tak właśnie.
Ja też mam nadzieję, że tak będzie.
Robert Sapa, przewodniczący.
Dziękuję bardzo. Miłego, słonecznego dnia.